Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedno z najczęściej powtarzających się pytań w ostatnim czasie, związanych oczywiście z wydarzeniami politycznymi w kontekście i konfliktu w Zjednoczonej Prawicy, ale także w kontekście rekonstrukcji rządu, brzmi: kto wyszedł z tej burzy zwycięsko, a kto jest przegranych? Odpowiedzi oczywiście jest całe mnóstwo, a jaka jest pana odpowiedź?
Ja bym się jeszcze wstrzymał trochę z udzieleniem tej odpowiedzi, jeśli mogę.
Choć teoretycznie wydaje się, że większość kwestii jest już jasnych. Zjednoczona Prawica nadal pozostaje zjednoczoną, a rząd no już mniej więcej kształt znamy, choć oczywiście w znacznym stopniu są to jeszcze medialne spekulacje, niepotwierdzone oficjalnie, ale najpewniej potwierdzone zostaną w tym tygodniu.
Tak, znaczy no w zasadzie wiemy już mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Może gdzieś tam oczywiście jakieś zmiany personalne się nastąpią, ale to już raczej ma znaczenie drugorzędne. To, co mnie interesuje, to to, jak to w praktyce będzie działało. To znaczy, zwłaszcza mnie interesuje oczywiście ten przesunięcie ośrodka poza rządowego władzy z ulicy Nowogrodzkiej jednak z powrotem do rządu, ale też w takim strasznie udziwnionym, w strasznie udziwniony sposób, czyli na poziomie wicepremiera i szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Podejrzewam, że no właśnie to, co mnie ciekawi, to to, jak ten komitet będzie działał. Czy to będzie taka nadrada ministrów, która się będzie spotykała, będzie podejmowała jakieś kluczowe decyzje, a później na Radzie Ministrów prezes nawet się nie będzie pojawiał, tylko to już będzie taki niższy szczebel decyzyjny. Czy też faktycznie ten komitet będzie pełnił też jakąś taką funkcję wykonawczą, w sensie poza tylko koordynowaniem pracy rządu i byciem miejscem ucierania się stanowisk koalicyjnych, czy on faktycznie też się będzie zajmował bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym? Prawdę mówiąc, wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo nie sądzę, żeby akurat Jarosław Kaczyński tym chciał się zajmować, więc znowu tak podejrzewam, chciałbym się mylić, ale jakby lata doświadczeń w tym układzie obecnym rządzącym pokazują, że raczej to jest kolejna instytucja, która no jest, będzie wykorzystywana zupełnie inaczej z jej celami.
No ale gdyby tak na dzisiaj chcieć oceniać, bo wiemy, że koalicja Zjednoczona Prawica nadal pozostaje zjednoczona i ten układ rządowy mniej więcej jest znany, to bardziej zwycięsko wyszedł z tej batalii PiS, czy raczej koalicjanci? Bo wydaje się, że PiS, no bo tak, rekonstrukcja została przeprowadzona, koalicjanci zostali tylko przy jednym resorcie, a nie dwóch, jak było do tej pory, więc jakby z tej perspektywy oceniając, no to chyba bardziej Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość.
No z tej perspektywy tak, aczkolwiek ta rekonstrukcja, wydaje mi się, że trochę nadmierną wagę przykładamy do tego, ilu tych ministrów będzie. Raczej spodziewam się, że to jest, to zmniejszenie liczby ministrów jest trochę wstępem do tych szeroko zapowiadanych już zwolnień w administracji. Być może to będzie po prostu taki listek figowy. Zobaczcie, my tutaj też tniemy liczbę ministrów, oszczędzamy na potęgę, no więc to, że zwolnimy iluś tam pracowników, zaczynamy od góry, prawda?
Czy to jest ten przekaz? Natomiast wiemy, że za każdym ministerstwem i za każdym ministrem idzie strefa wpływów dla danej frakcji, tak? Więc pytanie, czy ta strefa wpływów rzeczywiście dla Porozumienia i Solidarnej Polski została ograniczona?
To prawda. No i to jest pytanie oczywiście bardzo ciekawe, ale ono tylko częściowo pokrywa się z tym podziałem ministerialnym, no bo przecież
mamy
są jeszcze
wiceministr.
No dokładnie, prawda? Więc mamy, nie wiem, Ministerstwo Aktywów Państwowych, na czele którego jest członek Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin, ale tak naprawdę my przecież wiemy, że również w ramach tego ministerstwa jest nieformalny podział na sekcje odpowiedzialności kontrolowane przez poszczególnych koalicjantów. Więc znowu, wracam do tego, że ta zmiana na samym poziomie ministerialnym, wydaje mi się, że ona nie ma aż takiego znaczenia. Ten spór, on oczywiście był, nie twierdzę, że on był pozorny, bo ewidentnie to choćby widać po wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości, był potrzebny jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, że tam gdzieś spór wewnętrzny pomiędzy koalicjantami mocno buzował, bo emocji było w tym dużo. Ale kto na tym straci? Na pewno ci, którzy oczekiwali, że to doprowadzi do jakiegoś takiego wyrzucenia Zbigniewa Ziobry w najbardziej radykalnym wymiarze, albo przynajmniej zmarginalizowania jego roli, no to tak radykalnych rozwiązań nie mamy, prawda?
Wydaje się, że Jarosław Kaczyński wyciągnął wnioski z 2007 roku, kiedy zostały rozpisane przedterminowe wybory, a koalicja rządząca została rozwiązana. Bo wtedy, pamiętamy, te wybory zostały przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy, na pewno cała logika taka współpracy, którą Prawo i Sprawiedliwość od tamtego czasu stosowała. To była logika, która opierała się na tym, żeby zbudować taką formację, gdzie na prawo już nie ma nic. Tak, to znaczy wypełniały całą przestrzeń polityczną od jakiegoś tam przesuniętego w prawo centrum niemalże po ścianę. No i oczywiście koalicjanci zdają sobie z tego sprawę, zwłaszcza Solidarna Polska, która w tym układzie jest bardziej po prawej stronie, a Porozumienie powiedzmy bliżej centrum. Więc oczywiście ten szantaż, prawda, że jak my wyjdziemy, to nawet jak 3% dostaniemy, to i tak to może być te 3%, które spowoduje, że nie będziecie rządzili. No to Jarosław Kaczyński to odczytuje jednoznacznie. Więc być może to była jakaś taka próba sił, żeby tą Solidarną Polskę troszeczkę skonsumować i tylko zostawić same to wąskie przywództwo na gdzieś tam na marginesie. Zresztą niewykluczone, że będziemy gdzieś tam do tego wracali, prawda? Dlatego, że no, Solidarna Polska od jakiegoś czasu niezwykle silnie próbuje akcentować taką swoją tożsamość i ustawia się na bardzo takich radykalnych pozycjach momentami za Konfederacją jeszcze, bym powiedział, czy pomiędzy Konfederacją a ścianą. Więc tutaj źródło potencjalnych dalszych konfliktów jest, zwłaszcza, że nie wiemy, co jest w tej słynnej, tajnej, nowej umowie koalicyjnej. Więc pytanie, czy wszystko tam już zostało uzgodnione?
Właśnie nie wiemy, co jest w umowie koalicyjnej, ale też nie wiemy, jakie tematy zostaną podjęte w jesiennej ofensywie programowej, prawda? Czy bo to również będzie pokazywało retorykę na najbliższe miesiące albo i nawet lata do kolejnych wyborów, jakie tematy będą podejmowane, więc czy te ideologiczne, które bardziej promuje Solidarna Polska, rzeczywiście będą numerem jeden, a może gospodarcze, o których bardziej mówi Prawo i Sprawiedliwość?
Tak, znaczy, myślę, że oczywiście to będzie szło i po jednej, i po drugiej stronie. Natomiast to jest na pewno istotne pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z takim dalszym radykalizowaniem się. Czy na pewno nie spodziewam się, żeby tutaj Prawo i Sprawiedliwość nagle zaczęło coś z tej prawej strony odpuszczać, bo to by stworzyło automatycznie miejsce dla Solidarnej Polski, przestrzeń wzrostu. Więc jeśli już, to raczej się spodziewam, że własnymi siłami będzie próbowała tą lukę wypełnić, o czym świadczy na przykład ta zapowiedź nominacji posła Czarnka na ważne, bardzo ważne stanowisko.
To jest jedno z bardziej kontrowersyjnych nazwisk, o którym się dowiedzieliśmy, bo to nie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale też Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc tutaj cała nauka, można powiedzieć, od edukacji po naukę w jednych rękach i to dość, przynajmniej medialnie, kontrowersyjnych rękach.
Przypomnijmy, że mówimy o kandydacie, który jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie cały czas, z tego co wiem, toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, więc no, będzie to dosyć ciekawy układ, w którym równocześnie będzie on no właśnie kierował całą polską nauką, ale on oczywiście skojarzony przede wszystkim z tych swoich niezwykle radykalnych wypowiedzi dotyczących mniejszości seksualnych i no to jest ewidentnie ustawienie go jako w kontrze, prawda, że mamy też własną ofertę radykałów, a nie tylko tych, co są w Solidarnej Polsce.
No i mamy oczywiście też tutaj lokalne wątki związane z udziałem w rozmowach koalicyjnych naszych, opolskich przedstawicieli, bo to zarówno Marcin Ociepa, który wspólnie z Jarosławem Gowinem negocjował umowę koalicyjną tutaj ze strony Porozumienia, przecież Patryk Jaki, który z kolei ze Zbigniewem Ziobrą. Mamy wątek Janusza Kowalskiego, który mocno przecież medialnie się udzielał w całym konflikcie. Mamy Katarzynę Czocharę, która została zawieszona w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, choć nie wyrzucona z partii, więc te lokalne wątki tutaj też jest ich dużo i też pod znakiem zapytania pozostaje, co dalej, no chociażby właśnie z posłanką Czocharą.
No, to prawda, że ta opolska prawica w porównaniu do tego, co działo się 6 czy 7 lat temu, jest niezwykle mocno obecna na krajowej scenie politycznej. Czasami można pożartować, że jest wręcz, możemy obserwować działania opolskiej frakcji Zjednoczonej Prawicy właśnie w postaci tych wymienionych przez panią redaktor polityków.
To na co narzekaliśmy zawsze, no teraz narzekać nie możemy, mamy silny głos opolszczyzny w stolicy, tak?
Czy on jest silny w sensie...
Medialnie silny,
natomiast w jakim stopniu to się przekłada na rzeczy regionu i też jego postrzegania, no to jakby jest inna kwestia. Natomiast co do posłanki Czochary, to jest oczywiście szerszy obraz sporów o przywództwo na opolskiej prawicy, który trwa odkąd pamiętam. Tam oczywiście zmieniają się nazwiska, trochę zmienia się ten układ instytucjonalny, ale ewidentnie Solidarna Polska weszła w tą nieco podzieloną opolską prawicę i no, w pewnym sensie można powiedzieć przejęła jej część, tak? Znaczy nie startując w wyborach pod własnym szyldem, tylko pod szyldem PiSu. W zasadzie spowodowała, że znaczna część działaczy na poziomie lokalnym do Solidarnej Polski przeszło. No i to oczywiście powoduje napięcie, które my na poziomie lokalnym obserwujemy od dawna. One się nie przebijały do tej pory na poziom krajowy.
To teraz miały swój wymiar, prawda?
Tak, natomiast teraz ten katalizator w postaci przełożenia sporu PiS, Solidarna Polska głównie na poziomie krajowym spowodował, że tutaj też ci lokalni politycy mogli sobie pozwolić na to, aby pokazać tak, tak, my tutaj też ten spór mamy, no i właśnie zrobimy to i to i to, dlatego, że skoro się kłócimy w Warszawie, to możemy też publicznie pokłócić się w Opolu.
Jak to potoczy się dalej, zobaczymy. Na jesienną ofensywę programową czekamy, zobaczymy, jakie będą jej założenia. O opozycji nie zdążyliśmy porozmawiać, ale to może następnym razem będzie okazja. Doktor Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, był dziś moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.